Dzień dobry. Robot na noszach. Dwie wiadomości, najprawdopodobniej będące fejkami. Jedna to obrazek. Czterech mężczyzn w uniformach sanitariuszy z trudem dźwiga ciężkie nosze, na których leży biało-czarny, humanoidalny robot, prawdopodobnie ze złamaną nogą. Druga to wiadomość tekstowa. 27 stycznia 2026 roku ukraiński robot Droid TW-762 wziął do niewoli trzech rosyjskich żołnierzy. A 13 kwietnia tego roku ukraińskie bezzałogowe platformy naziemne przy wsparciu dronów zdobyły placówkę rosyjską, doprowadzając do poddania się całej załogi wroga. Zastanawiacie się pewno, po co powtarzam informacje, które prawdopodobnie są nieprawdziwe? No cóż, najprawdopodobniej to nie znaczy z całą pewnością. A coś, co dziś jest nieprawdziwe, jutro może stać się zupełnie realne. Czy przed I wojną światową komendant Piłsudski przypuszczał, że za parę lat będzie słuchał swojego głosu nagranego na płycie gramofonowej, a dziś będziemy go mogli oglądać na żywo i w kolorze podczas, bo ja wiem, nocnej rozmowy z aktualnym lokatorem Belwederu, co oczywiście umożliwi nam sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja jest teraz jednym z głównych tematów rozważań publicystycznych, zaraz obok heheszków z kolejnych posunięć prezydenta Stanów Zjednoczonych czy niezwykle ważnych dywagacji na temat konfliktów między harcerzami a maślarzami i między jedną panią minister i drugą panią minister z byłej wspólnej partii, mającej w sondażach poparcie mniejsze od Związku Hodowców Kanarków. Przy czym, jeśli dla dziennikarzy i naukowców tematem są osiągnięcia sztucznej inteligencji w zakresie pisania wypracowań szkolnych czy prac doktorskich, umiejętności rozbierania zdjęć koleżanek z przedszkola, czy kreowania portretów pomarańczowego Jezusa i filmów z oszalałymi sternikami targanego falami pistanika, to dla przeciętnego człowieka prawdziwa sztuczna inteligencja to człekokształtne roboty. To one, tworzone na nasz obraz i podobieństwo, mogą na tyle poruszyć ludzką wyobraźnię, że zaczniemy się ich bać. Bo tak naprawdę jedynym zagrożeniem dla ludzkości jest człowiek. Na razie. Na razie tylko w wyobraźni wykreujmy sobie naszego domowego robota. Któż z nas nie myślał o tym, żeby uciążliwości domowe, odkurzanie, gotowanie, przyszywanie guzików, odrabianie lekcji, pranie i prasowanie, wynoszenie śmieci połączone ze zgodną z przepisami segregacją tychże, rozmowy z żoną i oglądanie Moniki Olejnik, wykonywał za nas mało wymagający niewolnik? I to taki, który zgodnie z prawami Izaaka Asimowa nie może nas skrzywdzić i musi być nam posłuszny? Ciekawe, że tak głęboko siedzi w nas to upodobanie do niewolnictwa. Kilka lat temu w jednej z polskich gazet ukazało się ogłoszenie: niewolnicę zatrudnię, oferty ze zdjęciem, odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Ciągu dalszego tego eksperymentu nie znam, choć przyznam, że był frapujący. Ale roboty humanoidalne, pomagające nam w codziennym życiu, w Polsce się nie przyjmą. Po pierwsze, wielu z nas wykorzystywałoby je do wykazywania swojej wyższości, co w dziedzinie intelektualnej mogłoby być trudne, więc wyższość owa demonstrowana byłaby przy pomocy młotka i obcęgów, w skrajnych przypadkach piły tarczowej. Ale powiecie, któż by się rzucał na robota z młotkiem, jeśli kosztowałby on krocie? No nie wiem. W końcu zegarek elektroniczny jakiś czas temu kosztował duże pieniądze, a dziś jest niezauważalnym dodatkiem do wszystkiego, nawet długopisów i ołówków. Po drugie, robot wyposażony dodatkowo w umiejętność konwersacji mógłby dla wielu z nas być znakomitą alternatywą dla rozmaitych partnerów czy towarzyszy w pracy, w polityce i w życiu. Świadomie pomijam tu kwestię tzw. robotów seksualnych, jako temat, który znam słabo z przyczyn zasadniczych. Mając kontakt z wyposażonym w wielką wiedzę i nienachalnie z niej korzystającym robotem, któż chciałby w domu, w pracy czy w polityce jeszcze wybierać towarzystwo głupich, złośliwych czy egoistycznych ludzi? To z czasem mogłoby doprowadzić do powstania PPR, czyli Polskiej Partii Robotów, która w koalicji z wymierającym progresywnym skrzydłem Koalicji Obywatelskiej mogłaby przekształcić się w znaną od czasów Jarosława Haszka, skądinąd twórcy pojęcia robot, partię umiarkowanego postępu w granicach prawa. Czy to możliwe? Nie, niemożliwe. Człowiek nigdy nie będzie działał w granicach prawa, jeśli chciałby osiągnąć umiarkowany postęp. Człowiek zawsze chce nieograniczonego prawa do tego, by innych przymuszać do postępu albo do ciemnoty, co czasem na jedno wychodzi. Ale współpraca człowieczo-niewolnicza z robotami humanoidalnymi daje się już wyobrazić. O wiele łatwiej niż współpraca człowieka z inteligencją jako taką. To daje się zaobserwować stosunkowo rzadko. Choć być może i tutaj postęp współpracę taką wymusi. Czy to nastąpi za naszego życia? Mojego na pewno nie, ale waszego? Możliwe. Porzućmy na razie poruszające wyobraźnię obrazki robotów biorących do niewoli całe zastępy armii wroga i nie zastanawiajmy się nad tym, czy pierwszego prawa Asimowa nie dałoby się obejść przez odczłowieczenie narracji o owym wrogu i wpojenie w nasze roboty ekonomicznie i technologicznie uzasadnionego przeświadczenia, że wzięty do niewoli wróg to mechaniczna część obcej armii, którą opłaca się zlikwidować na miejscu, a nie wywozić do obozu, żywić i pilnować, żeby nie uciekł. Pomyślmy o pokojowo nastawionych robotach, które krok po kroku będą nam a. pomagać, b. zastępować w trudnych sytuacjach, c. zastępować w łatwych sytuacjach, d. zastępować w życiu. Jest to zupełnie logiczne. Energetycznie, psychologicznie, funkcjonalnie i ekologicznie robot jest o wiele lepszy od człowieka. Ale czy nie odziedziczy po swoim stwórcy jego głównych wad? Czy nie zacznie przeciążać swoich układów scalonych, gdy gdzieś w murach robotycznego Elsinoru zacznie stawiać sobie egzystencjalne pytanie: być albo nie być? Jeśli z kalkulacji wyjdzie mu, co jest logiczne, że lepiej jest nie być, przestanie się doładowywać i będzie z nim spokój, tak jak z nami. Bo czy zaopatrzymy go w algorytm przewidujący to, że będzie potrafił się sam naprawiać, sam się odnieść na noszach ze złamaną nogą i ewentualnie sam rozwiązać problem gniazdka i wtyczki? Cóż, wszystko jest możliwe według kolejnych praw technologicznych, tym razem przedstawionych przez innego twórcę literatury SF, Artura C. Clarka. Po pierwsze, kiedy poważany naukowiec twierdzi, że coś jest możliwe, prawie na pewno ma rację. Gdy twierdzi, że coś jest niemożliwe, prawdopodobnie się myli. Po drugie, jedynym sposobem poznania granic możliwego jest ich przekroczenie i wejście w niemożliwe. Po trzecie, każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. I wariant tego ostatniego prawa. Każda technologia odróżnialna od magii jest niewystarczająco zaawansowana. O sztucznej inteligencji w służbie magii i o czarach w codziennym życiu następnym razem.